Był luty 1945 roku. Tadeusz Anioła miał 10 lat. Przyszedł do piekarni przy ulicy Głogowskiej do swojego wujka. Właścicielem piekarni był Niemiec, ale Hitler wysłał go na front. Na piętrze mieszkała jego żona. Wuj prowadził piekarnię. Mały Tadeusz lubił zapach mąki i smak ciepłego chleba.
Historia, jakiej nie znacie.
20 lutego na podwórze piekarni wjechało polskie wojsko, wspomina Tadeusz Anioła.
Ja jeszcze wujka pytałem, co to za wojsko jest? A wujek mówi, to są żołnierze polscy. No, moja radość nie miała granic.
Żołnierze rozgościli się w piekarni. Oficer poszedł z wujkiem pana Anioły na poddasze szukać miejsca na nocleg.
A wujek mówi, jest zimno, a dowódca mówi, my nachuchamy żołnierskimi chuchami i będzie ciepło.
Ciekawość i radość ze zbliżającej się klęski Niemców przeważyły strach w sercu małego Tadzia. Przytulał się do polskich żołnierzy. Ci brali go na barana, podrzucali, chodził z nimi po kwaterze, po podwórzu, po piekarni. Widział, jak ćwiczą celność, strzelając do słupa.
Panie żołnierzu, dałby mi pan karabin? A on mówi, tak, chłopcze. Zdjął z ramienia, dał mi karabin, a ja pod wpływem jego ciężaru upadłem z tym karabinem na ziemię. Ile śmiechu było tego żołnierskiego, że ja z tym karabinem upadłem.
Fascynacja zmieniła się w przyjaźń, a przyjaźń zaowocowała śmiałością. Tadziu poprosił żołnierza o guzik z orzełkiem. Był to orzeł bez korony, ale jakie to wtedy miało znaczenie? Ważne, że można się było wtulić w pachnący tytoniem długi płaszcz polskiego żołnierza.
A żołnierz pogłaskał mnie po głowie i mówi, chłopcze, chętnie bym tobie dał, ale nie mamy żadnych zapasowych akcesoriów. A mundur czy płaszcz bez guzika, bez orzełka jest nieregulaminowy i byłbym ukarany.
Wszystko wskazuje na to, że w piekarni przy Głogowskiej zainstalowali się żołnierze 2. Batalionu 35. Pułku 7. Dywizji Piechoty 2. Armii Wojska Polskiego pod dowództwem kapitana Michała Świerczewskiego. Był to pierwszy regularny oddział Polski, który po 5 latach okupacji wkroczył do Poznania.
Oddział wmaszerował dnia 20 lutego 1945 roku. Żołnierze mieli na głowach rogatywki. Sowieccy oficerowie nie kryli oburzenia. Wojacy wspominali po latach polskie flagi w oknach mieszkań na Łazarzu. Miasto opanował wielki entuzjazm, chociaż na ulicy leżały zwłoki poległych w bitwie o Poznań.
Miasto było zniszczone, bo Niemcy bronili każdego skrawka. Profesor Maciej Franc.
Nie można zdobyć miasta na przykład czołgami. To jest niemożliwe. O tym całkiem niedawno, bo przecież w czasie I wojny czeczeńskiej przekonali się Rosjanie, kiedy próbowali wjechać w ten sposób do Groznego i w jedną noc stracili blisko 100 czołgów i wozów opancerzonych. Tu trzeba było zdobywać ulicę po ulicy, budynek po budynku, a to oznaczało ogromne zaangażowanie bezpośrednie żołnierzy.
Szturm Cytadeli rozpoczął się rano 18 lutego. Hitler wydał załodze twierdzy rozkaz.
Obrona do ostatniego żołnierza.
Maciej Karalus, autor książki Kernwerk 1945.
Często walki w Poznaniu były przyrównywane m.in. do tego, co się działo w Stalingradzie.
Żołnierze 2. Batalionu 35. Pułku 7. Dywizji Wojska Polskiego oddają życie na stokach Cytadeli przez krnąbrnego dowódcę.
Kapitan Świerczewski nie był zadowolony z warunków kwaterunkowych w barakach przy Grunwaldzkiej i Słonecznej. Doszło do sprzeczki z sowieckim oficerem. Polak uderzył Rosjanina. Ten zażądał sądu polowego. Sowieccy towarzysze znaleźli inne rozwiązanie. Wysłali część batalionu do walki o Cytadelę.
Na przedzie szedł kapitan Michał Świerczewski. Ku zaskoczeniu Sowietów nie zginął. Niemcy bronili się zaciekle.
Oddziały radzieckie uzupełniane były przez Polaków z Poznania, to są ci słynni cytadelowcy, bo okazało się, że te straty już są na tyle duże, że trzeba było ten stan uzupełniać na już.
Z książki Macieja Karalusa, wspomnienia jednego z cytadelowców.
Zebraliśmy się przy ulicy Świętego Wojciecha, gdzie otrzymaliśmy karabiny i granaty ręczne. Jedzenie z kuchni polowej i suchy prowiant w postaci konserw i wódkę.
Tomasz Czabański, Stowarzyszenie Pomost.
I oni mieli wykonywać tą brudną robotę, idąc przed głównym natarciem rosyjskim, czyszcząc przedpole. Czy to usuwano jakieś przeszkody, czy też puszczano ich po prostu jako mięso armatnie, żeby przetarli szlagi, dopiero potem atakowała armia rosyjska.
Jarosław Burchardt, historyk.
Przysięga. Jak wyglądała? Po rozmowie z jednym z takich cytadelowców wiem o tym, że przysięga to było niekiedy odśpiewanie roty i wszystko, i do boju.
Wspomnienia cytadelowców z archiwum Radia Merkury. Mieczysław Rozmiarek.
Nikt nam nie odmówił, że nie pójdzie, tylko każdy, jak tylko usłyszał, po co idziemy, tak? I my uderzamy na cytadelę, to wszyscy. I żeśmy ruszyli na Wojciech, tam my mieli punkt zborny pod numerem 28. Wojska radzieckie byli, tam nam dali prowiant i żeśmy pomału ruszyli w kierunek cytadeli.
I dopiero na wzgórzu cytadeli w piwnicach starsi koledzy, żołnierze radzieccy, zapoznawali nas z bronią.
Późniejszy sekretarz KWPZPR w Poznaniu, Czesław Kończan.
Podziwiałem wówczas dowódców radzieckich, którzy chcąc nami dowodzić, chcąc skierować nas jedną grupę wewnątrz do murów, inną, ażeby się bardziej rozsypała, każdy z nich kolejno ginął, bo oni byli bardzo widoczni na tym dziedzińcu.
W PRL-u o zdobyciu cytadeli kłamano na potęgę. Oto nagrania Radia Poznań. Główny propagandista Zbigniew Szumowski, autor Bitwy o Poznań 1945, twierdził, jakoby lotnictwo radzieckie nie szkodziło poznańskim budynkom.
Znaczna część strat wojennych to straty spowodowane nalotami alianckimi na Poznań, a uprzednio jeszcze nalotami niemieckimi w 1939 roku.
Naloty niemieckie to praktycznie jeden nalot, który miał miejsce 1 września 1939 roku, natomiast alianckie naloty były dwa. Jeden w 1943 w sierpniu, drugi w 1944 w okresie świąt wielkanocnych. Straty, które zostały wykonane tymi bombami, były naprawdę niewielkie. Jeżeli mielibyśmy porównać straty, które poniósł Poznań od ognia ciężkiej artylerii sowieckiej i działań ich lotnictwa.
Jeśli wziąć pod uwagę rozmiar toczącej się miesięcznej bitwy o miasto, nasycenie jej bronią, to straty te są bardzo niewielkie. Ale to zasługa artylerzystów radzieckich, którzy celnie starali się wydłubywać poszczególne stanowiska ogniowe Niemców.
Jeżeli byśmy porównywali miasta Polski zniszczone w 1945 roku w wyniku, nazwijmy to, wyzwolenia sowieckiego, mówmy inaczej, zajęcia miast polskich przez armię sowiecką w wyniku boju, to Poznań jest drugim po Warszawie polskim miastem, które poniósł największe straty w tak zwanej materii historycznej. 55% zniszczonego miasta. I jeżeli mielibyśmy się odnosić do słów autorów opracowań z lat 70., to są one naprawdę przekłamane, ale można to tylko mówić, tłumaczyć jedną rzeczą. Bali się albo nie mieli takiej wiedzy.
Pamiętam, jak naród polski
generał Czujkow, sowiecki dowódca w Poznaniu.
Kwiaty i kwiaty, radość na twarzach, gościna.
Ciekawe, skąd zimą brali kwiaty. Docent Olszewski o ruchliwych działaczach komunistycznych.
Tuż za wojskiem zjawili się ruchliwi działacze komunistyczni. Wracali z wojennej tułaczki, z robót przymusowych, wygnania, obozów koncentracyjnych.
Zaraz za czołówkami pancernymi bądź piechotą jechały oddział NKWD, a celem NKWD było wytłuczenie zaplecza z elementów wrogich, antykomunistycznych i w tak zwanych teczkach, może niedosłownie, wieziono na pakach Willisów czy też Studebakerów działaczy komunistycznych, którzy mieli w poszczególnych ośrodkach przejmować władzę. Tak to miało wyglądać. I oczywiście agitować do wsparcia dla władzy komunistycznej.
Dlaczego Niemcy tak skutecznie bronili cytadeli? Maszyny Luftwaffe lądowały na łączce Cepelinów, tam gdzie dziś znajduje się osiedle Bonin.
Trzy motorowe Junkersy 52, zwane Ciotką Ju, lądowały w nocy. Gdy Rosjanie zajęli łączkę, Luftwaffe zrzucało żywność i broń.
Dlaczego Niemcom zależało na utrzymaniu twierdzy Poznań? Wojska sowieckie wbiły się klinem w ziemię polskie.
Mamy nawis na północy i Dolny Śląsk, który się jeszcze broni. Niemcy chcieli uderzyć z Pomorza, wykorzystując w tym momencie załogę Schneidemil, czyli Piłę i Poznania, do wykonania uderzenia na tyły wojsk sowieckich. Taki był plan niemiecki. Co z tego wyniknęło? Wiemy dobrze, Armia Wisła nie spełniła swojego celu. Himmler nie był dowódcą, nie był wojskowym, po prostu był to policjant, w cudzysłowie, który miał dowodzić regularnymi wojskami.
wspomnienia podoficera rezerwy, który pomagał sowieckiemu oficerowi w planowaniu ataku na Cytadelę.
No i powiada, wyście są żołnierzem, znacie dobrze Poznań, to jakbyście radzili, z jakimi ulicami tam najlepiej się wydostać, bo od zachodu jeszcze straszne idą strzały armatnie w kierunku Teatru Wielkiego. Więc nakreśliłem na mapce pułkownikowi Swiadowiczowi ulicę Dąbrowskiego, ulicę Kościelną nad Wierzbakiem do ulicy Szydłowskiej, która zakończa się przy Sosie Obornickiej. Za parę dni pułkownik Swiadowicz do mnie przyjeżdża, uściskał mnie i serdecznie dziękował na oczach ludzi zebranych za cenną współpracę, za informację i ofiarną pracę żołnierską.
Jak naprawdę układała się współpraca Polaków i Rosjan, Tadeusz Anioła pamięta taką oto sytuację przy piekarni wujka.
Widziałem, jak z samochodu żołnierz polski wydaje ludności chleb. Jeden bochenek każdemu, kto stanął, a kolejka była wielka. W pewnym momencie rosyjski żołnierz podchodzi do tego żołnierza przy samochodzie wydającego chleb, wyrywa jemu bochenek chleba i ucieka. Zanim polski żołnierz z karabiny, stoi, stoi, repetuje broń, ucieka. Wreszcie ten żołnierz polski strzela do góry. Żołnierz rosyjski zatrzymał się. Inni żołnierze polscy podbiegli do niego, chwycili za ramiona i prowadzą gdzieś na komando, a ten trzeci żołnierz z karabinem i z bagnetem wycelowanym w tego rosyjskiego żołnierza za nim idzie i gdzieś tam poszli do jakiego komando, tego ja już nie widziałem.
Na odcinku zachodnim na przykład, to jak mój ojciec wspominał, wchodziła ta dzicz rosyjska, te oddziały karne, które czyściły wszystko, kradły, no niestety też i gwałciły kobiety. Też były przypadki, gdy nastąpiła jakaś taka sytuacja, że okradziono kogoś, pobito, czy też zabito na przykład przez żołnierza rosyjskiego i zgłoszono to później dowództwu, to dowództwo rosyjskie nie patyczkowało się. Także jeśli wskazano tego sprawcę, to został na oczach Polaków rozstrzelany.
22 lutego głównodowodzący wojsk sowieckich w Poznaniu, generał Czujkow, wychodzi z drugą już propozycją kapitulacji i tym razem zostaje odrzucona.
Tyle, że tym razem odrzucają nie z przekonania, że oni chcą bronić, tylko chcą po prostu uciec. Dzisiaj jakbyśmy połaczyli z lotu ptaka, to wydaje nam się to tak na Cytadelę i Poznań, to wydaje nam się kompletnie bezzasadne, kompletnie szaleńcze. Dlatego, że Cytadela znajduje się właściwie w morzu oddziałów radzieckich, tak naprawdę otaczających, w dodatku zniszczonym mieście.
W dniu 23 lutego miało być święto 27 rocznicy Armii Radzieckiej. Od Alei Szczelnogowskiej, od Winograd, od Tamy Garbarskiej, ze wszystkich stron działa armatnie zagrały i szturmem dnia 23 lutego o godzinie 5 rano Cytadela była wolna.
23 lutego to było i jest w Rosji święto, Dzień Obrony Ojczyzny. Czujkow zrobił prezent Stalinowi. Generał Gonel wbrew rozkazowi Hitlera poddaje się. Wysyła do Czujkowa majora Kurta i lekarza o nazwisku Goider. Kurt i dr Goider wychodzą z fortu, jadą do kwatery Czujkowa do opery i wracają do generała Gonela.
I w momencie, kiedy kierują się do miejsca, gdzie znajdował się ostatni sztab twierdzy w reducie czwartej, w momencie jak wchodzą do tej reduty, tam znajduje się już tylko generał Gonel ze swoim adiutantem, hauptmanem von Kalmem. Von Kalm, widząc tych nadchodzących Rosjan z tymi niemieckimi parlamentariuszami, mówi do Gonela: generale, Rosjanie idą, i w tym momencie słyszy za sobą strzał. Generał Gonel popełnia samobójstwo. Kiedy jeńcy zostają wyprowadzeni z tych kazamat, ci, którzy oczywiście mogą wyjść o własnych siłach, ci wszyscy, którzy nie mogą, pozostają w kazamatach i zostają żywcem spaleni miotaczami ognia, a ci, którzy mogli wyjść o własnych siłach, ale też służyli w jednostkach takich jak policja, czy Waffen-SS, czy też na przykład Własowcy, oni zostają na miejscu poddani pewnej selekcji i też są tutaj likwidowani.
Śmierć w płomieniach i marsz przez Poznań.
Te marsze propagandowe, bo tak to się nazywało, odbywały się praktycznie codziennie, gdyż do tych prac związanych z odgruzowaniem miasta prowadzono tych jeńców niemieckich z terenu dzisiejszego Dębca do centrum i tam maszerowała, musieli przez całe miasto maszerować. To była podobna sytuacja jak teraz rok temu na Ukrainie, w Donbasie. Tak samo tych, którzy dostali się do niewoli, przeprowadzano przez ten tłum ludzi, który krzyczał, który bił.
Dziesięcioletni Tadeusz Anioła był zachwycony polskim oddziałem, który zajął piekarnię wujka przy Głogowskiej w Poznaniu. Zżył się z żołnierzami, marzył o guziku z orłem. Nie chcieli dać, zasłaniając się regulaminem wojskowym.
Wieczorem, gdy żołnierze jedli kolację, a ich płaszcze były powieszone w przedpokoju, naszła mi taka myśl. Jeżeli ten żołnierz nie chce mi dać tego guzika, to ja go ukradnę. Poszedłem do kuchni, wziąłem nóż i okazał się tępy, ale tym tępym narzędziem udało mi się ten guzik odciąć. Taki zadowolony poszedłem do pokoju wujka. Uklęknąłem, przeżegnałem się i mówię: Boże, dziękuję Tobie, że osiągnąłem to, czego tak bardzo pragnąłem.
W audycji Piotra Świątkowskiego udział wzięli Tadeusz Anioła, profesor Maciej Franc, Jarosław Burchard, Tomasz Czabański, Maciej Karalus. Wykorzystaliśmy nagrania archiwalne Radia Poznań. Czytał Paweł Wutrzyński. Realizacja Łukasz Kurzawski.
Historia, jakiej nie znacie.